Mam na imię Sylwia. Jestem alkoholiczką. Dziękuję grupie za zaproszenie. Trochę stres mnie zjada, ale postaram się podzielić z wami tym, co mam, moją drogą, którą przeszłam. I jeszcze raz właśnie dziękuję za zaproszenie, za to, że ten meeting się odbywa, za służby, bo jest to dla mnie niezwykle cenne. Ja pochodzę z domu alkoholowego. Mój ojciec jest alkoholikiem, obecnie niepijącym. Ja właśnie w takim domu się wychowałam, gdzie ten alkohol był. Jako dziecko brakowało mi takiego ciepła, zrozumienia, spokoju. Są to dla mnie takie, powiem, trudne doświadczenia. Nie lubię o tym mówić, ale dzielę się tym, bo wiem, że może to komuś pomóc. Ja byłam osobą właśnie taką zamkniętą w sobie. Miałam bardzo dużo lęków, takiej niepewności. Byłam bardzo nieśmiała. Ciągle wszystko w głowie analizowałam, co będzie, co się stanie. Żyłam też w takim poczuciu winy, bardzo często obwiniając się o różne rzeczy. I bałam się też oceny innych ludzi. Byłam takim dzieckiem wycofanym. Uciekałam w samotność, w izolację i wtedy czułam się dobrze, ale też zawsze towarzyszyło mi takie coś, że jestem inna od moich rówieśników, od innych ludzi i też nie potrafiłam znaleźć jakby odpowiedzi na to pytanie. Ja sięgnęłam po alkohol w wieku 17 lat i wtedy też pierwszy raz upiłam się. Od tamtej pory zaczęło się takie moje picie weekendowe, towarzyskie. I ja zawsze lubiłam ten alkohol. Mimo tego, że mój ojciec był tym alkoholikiem, że patrzyłam na to, jak to jego picie wyglądało, że mocno to wszystko przeżywałam, bo jestem też osobą taką właśnie wrażliwą, to jednak to moje picie mi się podobało. Mi się podobał ten na początku ten stan po alkoholu, to, że ja potrafię nawiązywać relacje, to, że potrafię rozmawiać z innymi ludźmi, że odchodzą lęki, że nie skupiam się tak na sobie, że po prostu jestem całkiem inną osobą. Ale kiedy odstawiałam ten alkohol, wszystko wracało, czyli wracało to, że byłam rozdrażniona, niespokojna, zła, niezadowolona. Ja wstając rano, stawałam z takim poczuciem niezadowolenia, z poczuciem pretensji do całego świata, że moje życie jest takie beznadziejne i tak właśnie żyłam, tak funkcjonowałam. Moje picie towarzyskie przeszło w picie kilka razy w tygodniu. Później to było picie wieczorami. Później było picie w obiad. Ja miałam także, już rano sięgałam po ten alkohol, żeby po prostu przestać myśleć, żeby zaleczyć kaca. Miałam natrętne myśli o alkoholu, mimo że obiecywałam sobie, że nie będę piła, bo widziałam, do czego mnie to moje picie doprowadza. To coś po prostu sprawiało, że ja szłam i kupowałam ten alkohol. Ja traciłam mnóstwo czasu i energii na to, żeby ten alkohol zdobyć, żeby ten alkohol kupić. Ja ten alkohol chowałam w domu, żeby moi bliscy nie widzieli tego picia. No i przez jakiś czas udawało mi się ich oszukiwać, no bo potrafiłam to jeszcze kontrolować. Później już tak nie było. Później po prostu się upijałam i miałam tak naprawdę wszystko gdzieś. I ten alkohol na początku dawał mi ulgę. Ja myślałam tak, że on mi daje ulgę i ta głowa podpowiadała mi: napij się, będzie lżej, napij się, będzie prościej, napij się, problemy znikną. Że właśnie, ja tak jak dzisiaj na to patrzę, to ja te problemy sobie sama stwarzałam, bo ja tak naprawdę miałam całkiem takie dobre życie, tylko ja właśnie żyłam tą przeszłością, żyłam tym, że miałam mnóstwo lęków, tym, że po prostu nie potrafię czegoś i to sprawiało, że nakręcałam się i bałam się robić różne rzeczy. I dzisiaj mogę powiedzieć, że zaczęłam już pić destrukcyjnie i moje wszelkie próby takiego próby tego, że chciałam sama zaprzestać pić, nie udawały się. Moje picie skończyło się dwoma terapiami zamkniętymi, po których ja oczywiście piłam dalej, bo ja miałam bardzo dużo wiedzy. Ja przeczytałam mnóstwo książek, ale ja nie potrafiłam poradzić sobie z tą obsesją umysłu. I po tych właśnie dwóch terapiach bardzo szybko wróciłam do picia. Nie dopuszczałam do siebie też tej myśli, że jestem tą alkoholiczką, bo po prostu tego wtedy jeszcze wstydziłam. Chodziłam na meetingi. Po meetingach kupowałam alkohol, piłam. Później trafiłam na trzecią terapię i to było u mnie taki przełom, bo ja na tej terapii dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży. Ja już na tamten moment miałam 11-letniego syna i właśnie dowiedziałam się o tej drugiej ciąży i to był dla mnie taki, mogę powiedzieć dzisiaj, jakby znak właśnie od tej siły wyższej, że to jest mój czas, żeby coś zrobić z tym moim piciem. No i właśnie ta ciąża sprawiła, że ja zatrzymałam się w tym piciu, mimo że wcale nie było prosto, bo myśli o alkoholu były. Chciało mi się pić. Byłam nieznośna, rozdrażniona i tak naprawdę, mimo tego, że zawsze pragnęłam tego drugiego dziecka, to ja nie potrafiłam się z tego jakby cieszyć, bo cały czas w głowie miałam to, że po prostu chce mi się pić. I szukałam, analizowałam. I wtedy w moim życiu przyszedł taki ten etap, że ja sięgnęłam tego swojego dna, bo zaczęłam robić już takie rzeczy, że dotarło do mnie, że to, co robię, nie jest normalne. I wtedy poprosiłam inną alkoholiczkę, żeby przekazała mi te kroki, bo usłyszałam o tym programie. Na meetingi, na które chodziłam, nie mówiono o tych krokach. Ja dowiedziałam się o tym na trzeciej terapii, że jest program 12 kroków. Ja po prostu zapragnęłam tego programu i stwierdziłam, że to jest ostatnia moja deska ratunku. Ja już nie widziałam nadziei i nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. I właśnie zaczęłam stawiać ten krok i ten krok pierwszy. Ja w tym kroku pierwszym zaakceptowałam to, że jestem bezsilna wobec alkoholu, że jestem tą alkoholiczką. To było właśnie dla mnie bardzo ważne, że właśnie na pierwszym kroku, pierwszy raz w życiu, przyznałam sama przed sobą, że jestem alkoholiczką, że mam alergię na każdy rodzaj alkoholu, bo próbowałam pić tylko wino, tylko piwo, tylko wódkę i za każdym razem to kończyło się tym, że po prostu się upijałam. Tutaj też zobaczyłam, że miałam bardzo silne pragnienie picia i właśnie tą obsesję umysłu, że po prostu muszę się iść napić, bo jak się nie napiję, to zwariuję. I nie miałam tej obrony przed tym pierwszym kieliszkiem. Właśnie ten pierwszy krok mi to pokazał. Ten pierwszy krok pokazał mi też, że ja nie mam swoim życiem, bo robiłam różne rzeczy, których pod wpływem alkoholu, przed napiciem się, których dzisiaj bym na przykład nie zrobiła. I to było też dla mnie takie bardzo odkrywcze. I w kroku drugim uwierzyłam, że jest siła większa ode mnie. To nie był dla mnie jakiś taki mocno trudny krok. Ja po prostu uwierzyłam, że ja nie mam tej siły, że jest coś większego ode mnie, co przywraca mi zdrowy rozsądek, czyli zdrowe, normalne myślenie. W kroku trzecim podjęłam tą decyzję, że powierzam moją wolę i moje życie opiece Boga, tak jak ja go rozumiem. Dzisiaj mam własną koncepcję Boga. Nie zastanawiam się, jak on wygląda. Wiem, że po prostu jest, że czuwa nade mną. I ja w tym kroku zaufałam temu mojemu Bogu. Ofiarowałam mu siebie, żeby to, co będę robić, było właśnie zgodne z wolą mojego Boga. I ten krok był dla mnie bardzo ważny, bo ja w tym kroku oddałam ten ster, tą kierownicę właśnie mojej sile wyższej. Ja zobaczyłam, że na wiele rzeczy nie mam wpływu i że to, co ja chcę, nie zawsze będzie mi dane. Także to był dla mnie też bardzo ważny krok. Te trzy kroki były dla mnie niezwykle kluczowe i one przygotowały mnie do postawienia kroku czwartego. Właśnie i ten krok czwarty był już krok takiego mojego działania. Ja tutaj zrobiłam odważny i gruntowny obrachunek moralny. Ja zobaczyłam, że alkohol wcale nie był moim problemem. Moim problemem była nieumiejętność radzenia sobie z życiem. I zobaczyłam, jak bardzo też brakuje mi tej siły duchowej, jak wiele mam uraz do innych ludzi, jak ja żyłam tymi urazami. I też zobaczyłam, że krzywdziłam innych ludzi. Inni ludzie też mnie krzywdzili, ale ja tutaj spojrzałam na siebie, chociaż wcale mi się to nie podobało. Ten krok mi się na początku nie podobał, bo mi się wydawało, że ja w ogóle nie mam żadnych wad. Nawet przez moment przeszła myśl, że nie jestem tą alkoholiczką, no bo skoro nie mam tych wad, no to coś jest tu nie tak. Ale tabelę kroku czwartego, kiedy wypisywałam te urazy i wypisywałam te wady charakteru, dotarło do mnie, że mam ich bardzo dużo i że te wady właśnie bardzo często sprawiały, że zachowuję się tak, a inaczej, że krzywdziłam tych ludzi, że więziłam ich w swojej głowie i to zabierało mi bardzo dużo energii. Życie przeszłością, życie tym, co mi ktoś zrobił, co mi ktoś powiedział. I też zobaczyłam, które bardzo często też były takim wytworem mojej wyobraźni, czyli lęk o przyszłość, lęk o jakiś byt, lęk o to, co stanie się z moimi dziećmi, lęk o to, że jestem niewystarczająco dobra i wiele, wiele jeszcze takich innych. Czwarty pokazał mi taką prawdę o mnie, jaka byłam, jak się zachowywałam i jak po prostu wyglądało moje życie do tej pory. I później w kolejnym kroku, piątym, wyznałam Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów, czyli wyznałam właśnie Bogu, sobie i przede wszystkim drugiemu człowiekowi, czyli mojej sponsorce, to wszystko, co napisałam w kroku czwartym. Tutaj dla mnie była ważna ta uczciwość. Ja na początku, jak stawiałam ten krok z moją sponsorką, to wydawało mi się, że to, co napisałam w tym kroku czwartym, to było takie wyjątkowe, że tylko ja tak miałam. I czułam też taki lęk, żeby powiedzieć tej mojej sponsorce o takich swoich prywatnych sprawach, o których wiedziałam tylko ja. Ale kiedy moja sponsorka podzieliła się ze mną swoim doświadczeniem, to ja zobaczyłam, że wcale nie jestem taka wyjątkowa, że ona ma bardzo podobnie jak ja. I ja poczułam taką ulgę. Ulgę, że nie jestem sama, że ktoś ma tak jak ja i że po prostu czasami było tak, że ja postępowałam tak, a nie inaczej, bo inaczej nie potrafiłam. I w kroku szóstym tutaj jest ta gotowość, że stałam się całkowicie gotowa, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru właśnie, które ja zobaczyłam, które mi się nie podobały, ale ja zaakceptowałam to, że mam te wady i właśnie stałam się gotowa, żeby mój Bóg usuwał te wady, oczywiście z moją pomocą. I w kroku siódmym zwróciłam się do mojego Boga w pokorze, właśnie, aby usuwał te moje braki, moje niedoskonałości. W tym kroku ważna jest ta pokora, czyli odwrotność mojej pychy, mojej dumy. I mojego ego. I w tym kroku ja poprosiłam mojego Boga właśnie pokornie, aby usuwał te moje wady, którymi bardzo często się posługuję, ale dzisiaj właśnie staram się pracować nad sobą i postępować tak, żeby tych wad używać jak najmniej. I to takie pokorne poproszenie o usunięcie tych wad też przygotowało mnie do tego kroku 8, żeby zrobić tą listę wszystkich osób, które skrzywdziłam. I stać się gotową, żeby zadośćuczynić tym ludziom. No właśnie, tak naprawdę ja tą listę miałam już gotową, bo ja zrobiłam ją w kroku 4. Przeniosłam tylko tutaj część osób z kroku 4 i przy każdej z tych osób pisałam, jaką krzywdę im zrobiłam, jak czułabym się na ich miejscu. I to mi też pokazało, że ja bardzo krzywdziłam tych ludzi, że zachowywałam się w stosunku do nich bardzo często arogancko, że byłam nieznośna, niesprawiedliwa osobą i bardzo często tym ludziom spokój ducha. I tutaj to jest mowa właśnie w tym kroku 8, że stałam się gotowa. Tutaj ja w tym kroku właśnie poczułam tą gotowość do tego, że ja jestem ludziom winna to zadośćuczynienie za to, jak ich traktowałam, za to, jak się zachowywałam w stosunku do nich. I później przyszła pora na krok 9, czyli zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. No właśnie, tutaj ten krok, on dotyczy już innych ludzi, czyli ludzi, których skrzywdziłam, kiedy piłam i nie tylko. I ten krok dał mi taką odwagę właśnie, bo ja bałam się tego kroku, bo ja sobie nie wyobrażałam, jak ja mam iść do tych ludzi i powiedzieć im, co ja im zrobiłam i poprosić o to zadośćuczynienie. Tutaj dla mnie ten krok jest istotny, bo tu ja mam naprawić wyrządzone krzywdy, nie tylko pójść do kogoś i powiedzieć przepraszam za to, co ci zrobiłam, tylko mam zadośćuczynić. Oczywiście nie wszystkim osobom mogę zadośćuczynić, bo mogłabym je skrzywdzić jeszcze bardziej. Czyli tutaj trzeba też do tego kroku podejść z takim rozsądkiem, ale tutaj moja pierwsza sponsorka mi to bardzo dobrze wyjaśniła, ten krok. I uważam, że zrobiłam go i robię, bo jeszcze nie skończyłam. Jest to dla mnie krok, który kontynuuję, że robię go właśnie w sposób taki odpowiedni. I krok 10, czyli prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę z miejsca, przyznając się do popełnianych błędów. No właśnie, ten krok to jest taka moja codzienność już teraz, bo ja mam codziennie, każdego dnia robić sobie obrachunek moralny, a nie obrachunek innym ludziom, tak jak robiłam kiedyś. Mam spojrzeć na to, jak wyglądał mój dzień, jak się zachowywałam, czy byłam dla kogoś nieprzyjemna, czy sprawiłam komuś przykrość, czy kierowałam się swoimi oczekiwaniami i naprawiać właśnie błędy, które popełniam danego dnia, nie zwlekać z tym, nie czekać, nie odkładać tego, bo wtedy ja będę się czuła z tym źle, ale też ten drugi człowiek będzie cierpiał. Dlatego dzisiaj, jeżeli sprawię komuś przykrość, to staram się od razu pójść do tej osoby i po prostu ją przeprosić. I krok 11. Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. No właśnie, ten krok 11. Tutaj w tym kroku ja staram się dbać o tą moją duchowość, doskonalić moją więź z Bogiem, której tak naprawdę nigdy nie miałam, poprzez modlitwę, czyli modlitwę kroku trzeciego, kroku siódmego oraz medytację, poprawiać ten kontakt z moim Bogiem, mieć łączność z tą moją siłą wyższą. I dla mnie ten krok 11, on się łączy z krokiem 10, czyli ja tutaj te dwa kroki po prostu mocno łączę w takiej swojej codziennej praktyce. No i też cały czas proszę tego Boga, żeby kierował tym moim myśleniem i żebym spełniała tą Jego wolę. I krok 12, właśnie krok 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Krok 12 jest to niesienie posłania, czyli praca z innymi alkoholikami, mówienie o tym, że jest rozwiązanie, że można wyzdrowieć z alkoholizmu. To również służba, to niesienie posłania innym alkoholikom w różny sposób, tym ludziom, którzy jeszcze cierpią właśnie z powodu alkoholizmu. I też ja mam być też właśnie osobą taką użyteczną nie tylko we wspólnocie, ale również i dla moich bliskich, bo jest tu napisane, że mam stosować te zasady, czyli program 12 kroków we wszystkich moich poczynaniach, nie tylko na meetingu, we wspólnocie, ale również w domu. Dla moich bliskich mam być użyteczna i mogę powiedzieć, że ten krok daje właśnie taką nadzieję i siłę tym, którzy jeszcze cierpią, którzy nie znaleźli rozwiązania, i to jest właśnie ważne, żeby o tym mówić, dzielić się tym. I dzisiaj mogę powiedzieć, że poprzez te kroki, które ja postawiłam, i życie właśnie programem, bo tutaj nie wystarczy tylko postawić kroki, tylko trzeba żyć tym programem. Mi się na początku wydawało, że ja postawię kroki, odejdzie mi obsesja picia, będę sobie żyła szczęśliwie, bez żadnych problemów, tak jak żyłam kiedyś, że wrócę do kontrolowanego picia, a dzisiaj wiem, że Ten program to jest program działania i ja mogę powiedzieć, że przebudziłam się duchowo, znalazłam tą swoją siłę wyższą i po prostu jestem inną osobą niż byłam kiedyś. Staram się być użyteczna, potrafię się śmiać, mam ten otwarty umysł, jestem otwarta na wiele rzeczy. Znalazłam nowe wartości, których wcześniej nie miałam. To jest właśnie uczciwość, pokora, odpowiedzialność, wdzięczność. I właśnie to jest ważne, że biorę tą dzisiaj odpowiedzialność za to, co robię, co mówię. Potrafię się zatrzymać. Nie nakręcam się tak jak kiedyś. Odbudowuję relacje z innymi ludźmi. I tak naprawdę mój sposób patrzenia na życie się zmienił. Ja nie grzebię już w tej przeszłości. Nie żyję tymi urazami. Te lęki zaczęły odchodzić. Przestałam użalać się nad sobą. Potrafię przyznawać się do błędów. I dziś moje myślenie jest zupełnie inne. Odzyskuję tą kontrolę nad swoim życiem. Mam takie zdrowe, normalne myślenie. Nie mam obsesji picia. Kiedy wstaję rano, to wstaję po prostu spokojna, nie z pretensjami do całego świata, tak jak to było kiedyś. Kiedyś wstawałam rano zła, niezadowolona. Wszyscy wkoło mnie irytowali. Chciałam, żeby było cały czas tak, jak ja chcę. Z wieloma rzeczami nie potrafiłam się zgodzić. Dzisiaj wygląda to zupełnie i tutaj Asia mnie jeszcze poprosiła, żebym powiedziała trochę o służbie. Bo jeszcze widzę, że mam trochę czasu. To może powiem, jak to u mnie wygląda. No właśnie, ja, kiedy postawiłam kroki, tak naprawdę od razu weszłam w te służby. Moje służby zaczęły się na początku na grupie i właśnie ta służba jest bardzo ważna, bo ona jest też częścią niesienia posłania i bardzo pomaga mi w zdrowieniu, w byciu właśnie użyteczną dla innego alkoholika. I ta służba dała mi bardzo dużo takiej odpowiedzialności. Dała mi bardzo dużo cierpliwości, bo we wspólnocie są różni ludzie. Ja też czasami mam tak, że upieram się przy czymś i wydaje mi się, że racja jest moja, ale potrafię właśnie się zatrzymać, przemyśleć coś i tutaj też bardzo jest właśnie ważna dla mnie w tej służbie ta pokora, że wcale nie musi być po mojemu, że nie musi być tak, jak ja chcę, że inni ludzie mają rację. Dla mnie służba to rozwój i wzrost. To właśnie wzrastanie w służbie jest bardzo ważne, bo ja zaczęłam od grupy. Teraz mam służbę na niższym szczeblu w intergrupie, czyli tak jakby cały czas jestem w tych służbach. I tutaj nie chodzi o to, że ja biorę te służby po to, żeby czuć się lepsza, czy dostawać jakieś tytuły z tego względu, czy awanse. To jest właśnie rodzaj takiej mojej postawy, że ja oddaję to, co kiedyś dostałam od wspólnoty, bo też kiedyś przyszłam na meeting i miałam gdzie pójść, więc dzisiaj oddaję to drugiemu alkoholikowi, czyli dla mnie ta służba to jest dawanie, a nie branie, to jest pomoc innym. I ta służba też uczy mnie właśnie współpracy, żeby rozmawiać z innymi alkoholikami, dzielić się doświadczeniem, właśnie współpracować, wymieniać te swoje różne poglądy i tej cierpliwości, tak jak mówiłam, odpowiedzialności i też rezygnacji z kontrolowania innych, bo kiedyś bardzo lubiłam kontrolować innych ludzi, a każdy w AA podejmując się służby ma do wykonania jakieś określone zadania i ja nie jestem od tego, żeby kogoś sprawdzać, kontrolować, jaką tą służbę wykonuje. I właśnie to wzrastanie w służbie na różnych szczeblach AA no jest ważne tutaj to. Ja staram się też zachęcać do służb, bo żeby ten meeting się odbył, to też potrzebne są osoby służebne. Sam meeting się nie odbędzie, sam meeting się nie poprowadzi. To jest też ta służba, to jest taka bezinteresowność, to jest czyjś czas, który można by było spożytkować sobie na inny sposób, a właśnie służąc, dajemy kawałek siebie temu nowicjuszowi, temu drugiemu alkoholikowi, który przychodzi, któremu nieraz jest trudno i właśnie ma gdzie przyjść, bo meeting się odbywa. I można służyć na wiele sposobów. Ja obecnie, właśnie tak jak mówiłam, jestem bardziej online'owych, ale też bardzo dla mnie takie, jakby to powiedzieć, cenię takie osoby, które chodzą na terapię z posłaniem, które chodzą do więzień, do zakładów karnych, które chodzą do osób bezdomnych, do tych właśnie cierpiących alkoholików, którzy naprawdę potrzebują czasami tej wyciągniętej dłoni. Może ja na tym zakończę. Dziękuję.